świetne kazania, tylko nie czytał te kazania. Powiedział na początku jakiegoś tam roku, powiedział, że on w tym roku znalazł jakąś taką super książkę i on nie będzie już mówił kazań, tylko będzie czytał kazania. No i na każdym kazaniu otwierał tę książkę i takim monotonnym głosem czytał, czytał, czytał i bardzo ludzi ciekawiło. Ludzie przychodzili z innych parafii, no właśnie, żeby słuchać tego. Jakiś jego kolega, ksiądz inny przyjechał, mówi: słuchaj, co za książkę czytasz, bo u mnie ludzi w ogóle nie ma w kościele, bo wszyscy tam przyjeżdżają do ciebie. Co to jest za książka? A on bierze z półki i mówi: to czytam. A to taka wielka książka, wielki atlas ptaków. Mówi: jak to, takie rzeczy czytasz? Nie, mówi, on mówi tak, że otwiera to i mówi kazanie takim tonem, jakby czytał, o bardzo konkretnych rzeczach, które dotyczyły ludzi w tej parafii. Mówi tak, mówi, jakbym to mówił tak po prostu niby ze swojej głowy, to ludzie mieliby pretensje, że mówię o ich sprawach, że wywlekam jakieś tam ich problemy, jakieś tam ich słabości. A tutaj są spokojni, bo to było w jakiejś książce i bardzo to ich interesuje. Ale to nie będzie. Znaczy, to tak nie będzie tutaj. Ta konferencja ma jakoś tam dotyczyć tego, co jest związane z tematem, ze słowem, wokół którego to czuwanie jakoś funkcjonuje, czyli fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Może przeczytam całość tego fragmentu, całość, nie tylko to zdanie, ale też wszystko, co jest przed tymi... Jestem super przygotowany, nawet nie zaznaczyłem tego. Samo to słowo, samo to zdanie brzmi w następujący sposób. Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Ale to słowo w szerszym kontekście, znaczy taki jest kontekst tego. Posłuchajmy całego fragmentu, ten fragment kończy się właśnie zdaniem. Mówię wam też do każdego, kto... To są oczywiście słowa Pana Jezusa. Do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyzna się też i Syn Człowieczy przed aniołami Bożymi. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, i ja wyrzeknę się przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Lecz temu, kto zbluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was zaprowadzą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, jak będziecie się bronić albo co powiecie, bo w tej właśnie chwili Duch Święty pouczy was, co macie mówić. Tu jest w tej właśnie chwili, też jest tłumaczenie inne, w tej właśnie godzinie. To jest ważne słowo i jeszcze do niego za chwilkę wrócę. O trzech rzeczach chciałbym tutaj powiedzieć w tej konferencji, bo to zdanie, które jest właśnie słowem na dzisiejsze czuwanie, jest takim zdaniem bardzo gęstym w treści. Bardzo wiele rzeczy można z niego jakoś wyprowadzić dla naszego zbawienia, dla naszego dobra. Pierwsza sprawa, o której chciałbym, żebyśmy pomyśleli, to jest to, w jaki sposób Duch Święty poucza nas. Duch Święty pouczy nas o tym, pouczy was w tej właśnie godzinie. Niestety, tak mi się wydaje, że to jest troszkę nadinterpretacja jakaś taka wynikająca z tradycji naszej pobożności, że to tę funkcję, jaką się przypisuje Duchowi Świętemu, funkcję taką nauczycielską, troszkę się chyba źle rozumie. Bo niestety bardzo często Ducha Świętego gdzieś się w naszych modlitwach przywołuje, nie wiem czy w naszych, ale chyba niestety tak jest dosyć powszechnie wśród takiej, nie wiem, średnio pobożnej młodzieży i też czasem dorosłych. Przywołuje się go w chwilach strachu przed jakimiś egzaminami. Jakieś matury, jakieś tam egzamin na studiach, wtedy ten Duch Święty jakoś tam się pojawia w modlitwach częściej. Tak, jest to kilkoro maturzystów. Może na pewno z jakiejś książki o tym czytać, bo nie byłoby podejrzenia, że w was konkretnie tutaj jakoś uderzam. Nie, oczywiście nie myślałem o was. Powiedziałem o średnio pobożnym, młodzieży. To jest tak, znaczy tak sobie myślałem, skąd się to bierze, bo oczywiście jak najbardziej Duch Święty może pomóc, tylko wydaje mi się, że troszkę inaczej niż najczęściej to myślimy, bo prawda, może, natomiast wydaje się, że na pewno nie jest głównym zadaniem Ducha Świętego to, żeby gdzieś tam na zasadzie, nie wiem, jakiegoś tam natchnienia podczas egzaminów mówił, czy taki wzór jest na pole czegoś tam, czy jakiś inny, czy funkcja, no mniejsza z tym, lepsi są w tym młodsi, którzy są teraz na bieżąco w jakichś tam szkolnych naukach. Duch Święty, zadaniem Ducha Świętego jest przede wszystkim wspieranie nas w naszym zbawieniu. Konkretnie przez tworzenie więzów, relacji. Wiemy, że w tym podziale funkcji poszczególnych osób Trójcy Świętej najczęściej mówi się o tym, że Duch Święty jest tym, który tworzy relacje między nami a Panem Bogiem i między ludźmi. Dlatego między innymi zawsze podczas ślubu, podczas zawarcia małżeństwa jest śpiewany hymn do Ducha Świętego. I to jest główne zadanie Ducha Świętego. Oczywiście można by troszkę naciągnąć tę funkcję nauczycielską, w cudzysłowie mówiąc, Ducha Świętego do tego, że jeżeli On tworzy relacje między nami a Panem Bogiem, to też Pan Bóg nam jakąś tam wiedzę daje. I tak jest oczywiście, ale spokojnie z tą wiedzą taką szkolną. Może czasami pomóc oczywiście, ale raczej nie jest to główne zadanie Ducha Świętego. Chociażby dlatego, że nie zawsze zdanie egzaminu, czy zdanie na studia, czy zdanie dobrej matury jest, jak się tak, w interesie Pana Boga, bo nie zawsze to musi służyć naszemu zbawieniu. Zdanie egzaminu może służyć również niestety na przykład rozwinięciu pychy. I w tym przecież Duch Święty nie będzie pomagał. I tak ostrożnie z tym Duchem Świętym, jeżeli chodzi o jego tutaj wpływ na naszą wiedzę. Ale jeżeli chodzi już o uczenie przez Ducha Świętego, to jak najbardziej Duch Święty nas uczy. No chociażby to zdanie, które jest w tym słowie na dzisiejsze czuwanie, przecież o tym mówi. Wydaje mi się, że to przekonanie o tym, że Duch Święty pomaga w nauce, jest wzięte z dwóch faktów. Po pierwsze, z darów rozumu, no właśnie no z jednego faktu, tylko podwójnego, z dwóch darów, które przyjęło się przypisywać Duchowi Świętemu. Pierwszy dar to dar rozumu. Ale znowu, dar rozumu rozumiany bardzo specyficznie, ponieważ nie jest to, wbrew pozorom, nie jest to dar, w którym Duch Święty właśnie gdzieś tam próbuje nasz rozum w tym wymiarze wiedzy szkolnej gdzieś uzupełnić, ale jest to troszkę coś innego. Posłuchajmy takiego belgijskiego zakonnika sformułowanie interpretacji, no, zdefiniowanie daru rozumu. Dzięki darowi rozumu dusza sądzi o wszystkim jakby instynktownie w świetle wiary. Tak jak sam Bóg, jak Chrystus, jak Najświętsza Maria Panna, jak święci. Czyli dar rozumu jest to takie działanie Ducha Świętego, dzięki któremu w sposób właśnie, na zasadzie pewnego instynktu, już nie musimy rozpatrywać dokładnie za, przeciw, ale myślimy tak, jak myśli Pan Bóg, myślimy tak, jak myśli Matka Boża, jak myślą święci. Dar bardzo ważny, dlatego że z tego daru wynikają pewne nasze bardzo ważne umiejętności. Na przykład na darze rozumu właśnie opiera się działanie naszego sumienia. To właśnie dzięki Duchowi Świętemu, który daje nam dar rozumu, nasze sumienie bo dzięki niemu możemy odróżniać dobro od zła. Możemy myśleć o rzeczywistości, też o naszym życiu, o naszych czynach, tak jak myśli o nich Pan Bóg, oceniać je tak, jak myśli Pan, tak jak ocenia je Pan Bóg. Także bardzo ważna rzecz. Druga rzecz, bardzo istotna, nie wiem, może coraz bardziej istotna w dzisiejszych czasach, którą umiejętność, którą mamy dzięki temu darowi Ducha Świętego, to jest umiejętność odróżniania, mądrość odróżniania bytów. Nie tylko odróżniamy dobro od zła, nie tylko odróżniamy to, co jest wartościowe od tego, co jest bezwartościowe, ale też odróżniamy coś na jakby jeszcze głębszym poziomie. Odróżniamy ludzi. To nie jest takie, wydaje się to czymś takim bardzo oczywistym, że odróżniamy jednego człowieka od drugiego, ale na przykład, jeżeli troszkę się poddamy pewnemu takiemu kulturowemu, medialnemu zamąceniu naszych umysłów, to na przykład Duch Święty pozwala nam odróżnić na przykład chociażby kobiety od mężczyzny. Coś, co wydawałoby się jeszcze kilka lat temu oczywiste, ostatnio tak już oczywiste nie jest. Odróżniać dobro od zła oczywiście jak najbardziej też. Ale również odróżniać osoby boskie, inaczej odróżniać osoby, które są wokół nas. Wczorajszy wieczór taki był aktywny, bo jeszcze za chwileczkę do niego wrócę. Wczoraj wieczorem byłem przez chwilkę niedaleko w Chruszczówce, gdzie rozpoczynała się szkoła animatora Ruch Światło Życie. I tam w takim słowie wstępnym ktoś tam, kto prowadzi tą szkołę, mówił między innymi właśnie o Duchu Świętym. I takie sformułowanie, które bardzo mi się podobało, które chciałem tutaj powiedzieć jako też sposób działania Ducha Świętego właśnie przez dar rozumu. Mianowicie opowiadał o swoich spotkaniach ze Świadkami Jehowy. Mieszka w takiej kamienicy na Grochowie, taka mało szlachetne miejsce. No i tam Świadkowie Jehowy co jakiś czas się tam pojawiali. On, no, bardzo inteligentny człowiek, bardzo też z dużą wiedzą, również religijną, więc jakoś chętnie do niego przychodzili, chętnie z nim rozmawiali. On też jakoś ich tam nie wypychał od razu, tylko chciał trochę rozmawiać. I takim momentem, w którym te rozmowy, znaczy te spotkanie się skończyło, oni stwierdzili, że to już nie ma co, to jest właśnie, gdy zaczęli mówić o Duchu Świętym. Oni oczywiście nie uznają Ducha Świętego jako osoby boskiej, No więc oni zaczęli mu mówić, on im mówi, nie, no ja miałem konkretne doświadczenia, ja wiedziałem, że jestem pod działaniem Ducha Świętego, wiedziałem, że Duch Święty jest obok mnie. I oni zaczęli tam mówić, że nie, że to tylko jakaś tam emanacja energii, no takie jak tam Świadkowie Jehowy mają te swoje dziwne sformułowania. I wtedy ten właśnie, który to opowiadał, zacytował swoje słowa z tamtej rozmowy, które mnie wtedy tak, znaczy bardzo mi się spodobały, dlatego chciałem je tutaj też powiedzieć. On powiedział coś takiego, że ale ja potrafię rozróżnić drżenie, jakiś tam dreszcz na plecach od obecności osoby obok mnie. Prawda? Duch Święty to jest konkretna osoba i dzięki też darom, które on nam daje, potrafimy zobaczyć, odczuć, wiedzieć, że Bóg jest obok mnie. Że to nie jest jakieś moje wyobrażenie, to nie jest jakieś przewidzenie, nie wiem, efekt mojego wychowania, ale nie, ja wiem, że obok mnie jest osoba. Ja to po prostu wiem. Właśnie dzięki temu darowi, dzięki temu, że odróżniam jedną sytuację od drugiej, właśnie dzięki darowi rozumu. Tyle o darze rozumu, powtarzam, też tak, znaczy dla pokazania, że niekoniecznie chodzi tu o wiedzę taką szkolną. Drugi dar, którego nazwa może sugerować znowu, że jest to coś związanego z właśnie z wiedzą, to jest dar mądrości. Dar mądrości z kolei jest uznawany za najważniejszy z darów Ducha Świętego, chociaż nie wiem, czy można tak do końca mówić, który jest ważny, który jest mniej ważny. Mianowicie, dar mądrości przez tego samego zakonnika jest zdefiniowany w ten sposób. Jest to nadprzyrodzone usposobienie umysłu, które nakłania człowieka do cenienia jedynie Boga i do rozkoszowania się Nim i tym, co w jakikolwiek sposób odnosi się do Boga. Umiejętność nadprzyrodzona nakłaniająca do cenienia jedynie Boga i do rozkoszowania się Nim i tym, co w jakikolwiek sposób odnosi się do chwały Bożej. Bardzo ważny dar, dlatego że pokazuje, co jest mądrością życia. Dlatego on tak się nazywa. Bo czymś, co jest kwintesencją mądrości życiowej, jest uznanie w Panu Bogu najważniejszej osoby na świecie, właśnie jedynej osoby, której warto to życie poświęcić. To jest dar, który pokazuje, który pozwala na przykład na pokochanie drugiego człowieka, na przebaczenie drugiemu człowiekowi, ze względu na Boga, który jest w nim obecny. Przecież na Boga, który pragnie tego pokochania czy tego przebaczenia. Swoją drogą wydaje mi się, że tylko z takim nastawieniem jest możliwe pełne przebaczenie. Bo tak naprawdę, myślę, że wiele mamy doświadczeń różnych tutaj obecnie, i myślę, że szczególnie w trudnych sytuacjach, tak po ludzku patrząc, nie da się przebaczyć, jeżeli nie powie się bardzo konkretnie: kocham Pana Boga, który jest w tym człowieku i też chcę naśladować Boga, który przebacza wszystko. Tak? dar mądrości, umiejętność cenienia tylko Pana Boga. I, no i tego wszystkiego, co jest w nim związane, czyli tak dla całego świata, ale ze względu na Pana Boga, który jest w nim obecny. Co do pouczenia, które... I to jest sprawa jakby drugiego daru, który jest związany z tym pouczaniem. Bardzo ważne obydwa dary, i dar rozumu, i dar mądrości. Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć jeszcze w związku z tym pouczeniem, to jest sprawa rozeznawania. Ja o tym kilka dni temu chyba mówiłem, właśnie ja mam słabą pamięć, nie wiadomo kiedy, czy to było w jakąś niedzielę na kazaniu, chyba rano, tylko więc może nie każdy był, to troszkę powtórzę o tym, co tam mówiłem. Mianowicie umiejętność rozeznawania, umiejętność rozpoznawania dobra, rozpoznawania też woli Pana Boga, rozpoznawania tego, co jest dobre dla mnie. To jest pewne pouczanie, które dokonuje się dzięki Duchowi Świętemu. I nawet jeżeli pozornie używamy środków, które nie są bezpośrednio, w których nie odwołujemy się bezpośrednio do Pana Boga czy do Ducha Świętego, Duch Święty jest w tym obecny, bo jakby na gruncie obecności Ducha Świętego może to wszystko się dokonywać. Bo jak dokonujemy wyborów, jak dokonujemy rozeznawania? Myślę, że w bardzo naturalny sposób to, co jest pierwsze, co robimy, to myślimy o tym. Po prostu myślimy, co będzie dobre. Co będzie dobre dla mnie, co będzie dobre dla dziecka, dla wnuka, dla kogoś, kto jest jakoś odpowiedzialny, za kogo ja jestem odpowiedzialny. Myślimy, po prostu kombinujemy, tak kolokwialnie mówiąc, co jest dobre, co jest złe. To jest pierwsza rzecz, o której możemy myśleć, którą możemy robić, gdy myślimy o podjęciu jakiejś decyzji. Druga sprawa to jest szukanie doświadczenia. Przypominamy sobie, czy już kiedyś byliśmy my albo ktoś inny, ktoś z naszych znajomych w podobnej sytuacji. Tak, żeby porównać sytuację obecną do tej, która była i zobaczyć, tamto rozwiązanie przyniosło taki skutek, jeżeli dobry, to powtarzamy jeszcze raz, jeżeli zły, to robimy coś innego. Doświadczenie oparte na pamięci, oparte na też znajomości innych osób. Trzecia rzecz, którą możemy robić i warto to robić, to jest oparcie się na jakiejś wspólnocie. Wspólnocie to może duże słowo, ale jak najbardziej odpowiednie tutaj, mianowicie na relacjach moich z innymi osobami. Pytamy kogoś o zdanie. Pytamy ludzi, którym ufamy. Jeżeli mamy swoich spowiedników, kierowników duchowych, pytamy ich o ich zdanie na temat, na dany temat. Dzięki temu możemy oprzeć swoją decyzję już nie tylko na naszym działaniu, nawet z Panem Bogiem, ale też na ich osobach, na ich doświadczeniu, na ich mądrości. I ostatni taki, znaczy ostatni wiele takich może być sposobów, które tutaj układają się, czy rzeczy, które się układają w tą układankę, która jest podejmowaniem decyzji, to jest modlitwa. Modlitwa, która tutaj mówię nie na końcu, natomiast ona powinna być obecna przez wszystkie etapy rozpoznawania, jakiegoś, szukanie jakiegoś wyjścia. Po prostu prośba do Pana Boga o to, żeby On powiedział, żeby On dał jakiś znak wprost, tak pośredni, jakieś słowo, natchnienie, które pomoże w rozpoznaniu tego, co jest dobre, co jest złe. Jak mówiłem, nie wszystkie te elementy bezpośrednio są związane z Panem Bogiem, bo możemy sobie myśleć o tym, możemy szukać doświadczeń, możemy rozmawiać z kimś, ze znajomym, przyjacielem, niekoniecznie odnosząc to do Pana Boga, ale Duch Święty ogarnia to wszystko i uzdalnia nas do tego, abyśmy w tym momencie to, co jest w darze mądrości, abyśmy myśleli o tym właśnie i w darze rozumu też, w darze mądrości, abyśmy myśleli o tym właśnie jako o, szukali w tym wartości Pana Boga, a z kolei dar rozumu pokazuje nam, pozwala nam rozróżniać, prawda? Dobro od zła, no właśnie. Czyli bardzo ważna właśnie taka funkcja pouczająca Ducha Świętego, która w tym się przejawia. Mówię o tym dlatego, że jakby warto wykorzystywać tutaj naszą relację z Duchem Świętym w takich sytuacjach. Niekoniecznie, powtarzam, ograniczać tylko do spraw egzaminów. To też, znaczy możemy prosić Pana Boga, żeby nam pomagał, ale tak specjalnie nie zawsze to jest tak, znaczy nie ograniczamy Pana Boga tylko, szczególnie Ducha Świętego, tylko do tej wąskiej działalności, jaką jest jakaś taka duchowa korepetycja, nie wiem jak to nazwać. I to jest jakby pierwszy element tego zdania. Pierwszy element, który zajął mi tak 90% czasu. Ale później będzie już krócej. Duch Święty pouczy Was i kolejne słowa w tej właśnie godzinie. Co trzeba mówić? W tej właśnie godzinie. Zobaczmy, że w Piśmie Świętym słowo godzina, w Nowym Testamencie szczególnie, przez Jezusa, jest używane w bardzo konkretnym, bardzo konkretnych sytuacjach. Wtedy, gdy mówi o swoim dziele zbawczym, bardzo często wtedy, gdy mówi o swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Czy też o podjęciu jakby aktywności przez Pana Boga, jeśli chodzi o zbawienie. Pamiętamy, że pierwszy raz te słowa pojawiają się w Kanie Galilejskiej, gdy Maryja tam mówi mu, że tutaj nie ma, jest problem, nie ma wina, a Jezus mówi: niewiasto, to jeszcze nie moja godzina. Prawda? Tak samo, no mniejsza, kilka razy to jest to sformułowanie, które bardzo konkretnie pokazuje, że to jest coś szczególnego. I zobaczmy, jeżeli tak potraktujemy to słowo, to zdanie nabiera innego sensu, to znaczy mocniejszego jeszcze sensu. Duch Święty pouczy Was w tej właśnie godzinie, co macie mówić. Duch Święty działa cały czas, natomiast warto w szczególny sposób otwierać się na Jego działanie wtedy, gdy dzieje się coś istotnego dla naszego zbawienia. To jest godzina naszego zbawienia, to są działania podejmowane przez Pana Boga, ale na który ja powinienem odpowiedzieć, jeżeli chcę, żeby to zaowocowało, swoim działaniem. Zobaczmy, to są działania bardzo często, no jak to dzieło zbawienia, w których jest obecny trud, jest obecne cierpienie, jest obecna ofiara. Bardzo często takie sytuacje, gdy dokonują się w naszym życiu, my reagujemy na to lękiem. Czasami niestety się wycofujemy. Jest to coś zbyt trudnego dla nas. Wydaje się nam, że jest to zbyt trudnego dla nas. Nie chcemy w to wchodzić, bo boimy się cierpienia, boimy się trudu, boimy się ofiary, boimy się tego, że coś trzeba porzucić. To szczególnie jest wtedy, gdy zmagamy się z jakimś grzechem, prawda? Bo wtedy jest ten lęk przed tym, że jeżeli porzucimy jakiś grzech, to będziemy mniej wartościowi, no najróżniejsze rzeczy. Każdy się zmaga z grzechami, wiemy, dlaczego bardzo często jest trudno nam się z nimi pożegnać. I wtedy warto przywoływać Ducha Świętego po to, żeby zobaczyć, że On jest obecny w takich chwilach szczególnie. Po to, żeby trochę oddramatyzować ten moment. Po to, żeby właśnie to usłyszeć, to nie lękajcie się, które wynika z tego, że obok mnie jest osoba Ducha Świętego. Ja w tych sytuacjach, gdy jest ta godzina zbawienia w moim życiu, nie jestem sam, nigdy nie jestem sam. Duch Święty daje mi relację między mną a sobą, a Bogiem. I dzięki temu ja w tych sytuacjach nigdy nie jestem znany na siebie, nigdy nie mogę powiedzieć, że to przekracza moje możliwości. Bo moje możliwości to przekracza, ale moje, gdy jestem zjednoczony z Panem Bogiem, nigdy nie przekracza moich możliwości. Bardzo ważne jest to zdanie. Duch Święty pouczy Was w tej właśnie godzinie. I trzecia część, trzeci element tego zdania, końcóweczka przekona nas, Duch Święty pouczy nas w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Cały kontekst tej sytuacji, który przeczytałem na początku, pokazuje, że Jezusowi chodzi przede wszystkim w tym całym fragmencie o takie utrwalenie postawy odwagi w apostołach. O to, żeby się nie bali przyznać do Niego, nie bali uznawać właśnie, że On jest kimś ważnym w ich życiu. Zresztą bardzo mocne są te słowa, w których Jezus mówi, że jeżeli zaprą się Go, no to On też się nie przyzna do nas, jeżeli będziemy się Go zapierać. A więc bardzo ważna sprawa. Duch Święty według tego fragmentu jest tym, który uczy nas, co należy mówić wtedy, gdy jesteśmy w jakiejś sytuacji świadczenia o Panu Bogu, szczególnie w sytuacjach trudnych, wtedy, gdy mamy bronić swojej wiary. Zobaczmy, że to jest sytuacja, która każdego z nas dotyczy, dokładnie każdego. myślę, że jeżeli nas nie dotyczy, uważamy, że nie ma takich sytuacji w naszym życiu, w których mamy bronić wiary, w których jest okazja tego, żebyśmy ewangelizowali, to trzeba się mocno zastanowić nad tym, czy gdzieś za bardzo się nie zasklepiliśmy w naszym życiu, czy nie bardzo, nie wiem, obudowaliśmy się jakimiś kontaktami, osobami, tylko takimi, które są miłe nam, myślące tak samo, jest takie ciepełko miłe. To nie jest dobra sytuacja dla człowieka wierzącego. Takie ciepełko na dłuższą metę nigdy nie jest niestety dobre. Chociaż jakby też nie uciekajmy od niego, bo to też jest bardzo piękna sytuacja. Ta sytuacja z życia Pana Jezusa, gdy na tydzień przed swoją męką idzie do ojejku, skaloza, gdzie mieszkali? Betania właśnie. Idzie do Betanii, bo tam jest mu dobrze. Prawda? Żeby odpocząć sobie, żeby nabrać właśnie takiego spokoju, ale nie jest tam cały czas. Pewnie gdyby tam był cały czas, to by sobie żył długo i szczęśliwie, ale nie zbawiłby świata. Więc jeżeli myślimy, że nie mamy okazji do ewangelizowania, to jest ważny takie światełko ostrzegawcze, czy aby na pewno wszystko z nami w porządku, jeżeli nie widzimy wokół siebie tych, których możemy ewangelizować. No właśnie, Duch Święty jako ten, który daje siłę, daje mądrość, daje pomysł na to, jak ewangelizować i daje odwagę do ewangelizowania też. I tutaj o kilku rzeczach chciałem powiedzieć, takie rzeczy, które tam myślałem dzisiaj o tym, co można tutaj właśnie w takim mini temacie Duch Święty, ewangelizacja. Pierwsza sprawa to jest to, że Duch Święty jako pierwszy swoich darów apostołom daje dar języków. Dużo różnych języki wszystkich tych, którzy są wtedy w Jerozolimie. Czyli apostołowie mogą dotrzeć do każdego. Tak sobie pomyślałem, że to jest... Oczywiście nie zawsze to jest tak, że działamy w ten sposób, że pojawiają się w nas umiejętności językowe. Wtedy, gdy ewangelizujemy, a nawet rzadko się zdarzają, chociaż się zdarzają cały czas. Natomiast wydaje mi się, że dużo częściej możemy zobaczyć też u siebie, jeżeli gdzieś jakoś otwarci jesteśmy na Ducha Świętego, zobaczyć taką umiejętność dotarcia do każdej osoby. To znaczy porozmawiania z każdym człowiekiem, nawet z kimś, kogo nie znamy, nawet z kimś, kogo sposób życia, sposób myślenia wydaje się nam bardzo, bardzo obcy, ale i tak potrafimy jakoś znaleźć wspólne fale z tym kimś, właśnie po to, żeby mówić z nim o Jezusie. To są takie ciekawe doświadczenia, chociażby ludzi, którzy wyjeżdżają w celach ewangelizacyjnych w jakieś środowiska trudne. Wyjeżdżają, wychodzą do więzienia, chodzą do jakichś zakładów poprawczych dla ludzi młodych, ale są na przykład jakieś tam... Woodstock, czy takie rzeczy też nie zawsze są to ludzie, którzy właśnie to samo myślą i tak samo żyją, natomiast później dzielą się tym, że ich doświadczenie jest, jakby są pewni tego, co mówią i wiedzą, że znaczy potrafią powiedzieć coś w taki sposób, aby to trafiło do tej osoby. Także też nie bójmy się sytuacji takich, których wydaje się nam, że nie wiem, to jest ktoś taki, z kim w ogóle nie będę potrafił rozmawiać, z kim ktoś w pracy, w szkole, na studiach, że to zupełnie ktoś z innej bajki. No spokojnie, Duch Święty potrafi to tak ułożyć, żebyśmy potrafili z tym kimś rozmawiać. Powiem o dwóch rzeczach jeszcze. Druga taka, o której mówiłem też, że wczorajszy wieczór. Jak Duch Święty czasami oczywiście daje słowo pewne, bardzo konkretne, możemy tego doświadczyć w spowiedzi. I w spowiedzi zarówno my księża, znaczy i księża, którzy spowiadają też, i też penitenci, ci, którzy się spowiadają. Ja wczoraj wieczorem też byłem w spowiedzi, to też... Spowiadałem zazwyczaj u jednego księdza, bardzo, bardzo dawno się nie spowiadałem u nikogo innego, jak tylko u niego. Więc wczorajszy dzień był taki, że no troszkę chciałem przed dzisiejszym właśnie, aż przed zasłaniem Ducha Świętego, przed jutrzejszą pierwszą komunią świętą, chciałem mi to spowiedzi, już nie zdążyłem jakoś tam się umówić ze swoim spowiednikiem, więc, znaczy tak brzydko mówiąc, pierwszego lepszego księdza, chociaż znałem go, poprosiłem o spowiedź i nie będę mówił dokładnie, o co chodziło, natomiast był taki moment, w którym on mówi coś takiego, no bo on, no znamy się, natomiast on nie wie wiele o mojej sytuacji właśnie dotyczącej grzechu i sytuacji duchowej i tak dalej. Tyle, co powiedziałem podczas wyznania grzechów, no ale to jest jakby dużo, dużo mniej niż można byłoby powiedzieć. I on mówi coś takiego, mówi jakieś tam zdania, które poprzedził takim sformułowaniem, ja pierwszy raz coś takiego, z czymś jakim się spotkałem, mówi, słuchaj, ja nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że muszę coś takiego powiedzieć. I powiedział coś niezwykle celnego. Coś, co jakby ja wiedziałem lepiej, o co chodzi niż on. Powiedział coś, o czym on sam nie do końca wiedział, o co chodzi, ale no, spowiadając ma dar, szczególną wartość na Ducha Świętego. Da? I to powiedział. To jedna taka rzecz, jako pokazanie tego, właśnie do czego jest zdolny Duch Święty, wtedy, gdy ma o czymś nam powiedzieć. A druga sprawa, to chciałem jeszcze jedną rzecz, pewien wiersz przeczytać, bo czasami możemy się bać. Możemy się bać tego, że nie wiemy, co powiedzieć, nie wiemy, jak powiedzieć. Właśnie jak gdzieś tam nie czujemy tego Ducha Świętego, żeby nas wspierał. Myślę sobie, nie no, tutaj w takim towarzystwie to ja nie będę mówił Panu Bogu, bo mnie wyśmieją, bo mnie nie zrozumieją, bo nie potrafię argumentów użyć odpowiednich na to, co oni mówią. I chciałem zakończyć tę konferencję z wierszem dosyć znanym chyba, księdza Twardowskiego, ale bardzo dobrze o tym, bardzo pięknie to ujmuje. Nie przyszedłem Pana nawracać. Zresztą wyleciały mi z głowy wszystkie mądre kazania. Jestem od dawna obdarty z błyszczenia, jak bohater w zwolnionym tempie. Nie będę Panu wiercić dziury w brzuchu, pytając, co Pan sądzi o Mertonie. Nie będę podskakiwał jak w dyskusji jak Indor z czerwoną kapką na nosie. Nie wypięknieję jak kaczor w październiku. Nie podyktuję łez, które się do wszystkiego przyznają. Nie zacznę Panu wlewać do ucha świętej teologii łyżeczką. Po prostu usiądę przy Panu i zwierzę swój sekret, że ja, ksiądz, wierzę Panu Bogu jak dziecko. Tyle. Tak, to jest czas na świadectwo, które